Nad Wisłą wszystko w normie, czyli poniżej akceptowalnego poziomu. Jacyś ludzie znajdują na śmietniku wojskowe komputery, które zawierają poufne dane, w tym numery kontaktowe i adresy żołnierzy. Dywersanci odpowiedzialni za szereg podpaleń, w tym podpalenia w Polsce, na zlecenie rosyjskich służb, jak się okazuje, otrzymują wyroki jak za kradzież lepszego roweru. Przeszkolony przez rosyjski wywiad Tomasz L. wynosił z archiwum warszawskiego ratusza akty stanu cywilnego, korespondencje, szablony i wytyczne, na bazie których tworzono później tzw. wtórniki, które pozwalają agenturze działać na cudzych personaliach. Dowody winy zebrano m.in. za pomocą systemu Pegasus, którego systemu to już nie mamy.
Rozumiem, że możemy kontynuować przesłuchanie.
Według rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego w ostatnich miesiącach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała łącznie 55 osób działających na szkodę Polski na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Wielu z nich to Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Tutaj chyba oni wiodą prym, ale są też niestety i Polacy. Dziś podano kolejną informację. Oto Służba Kontrwywiadu Wojskowego i ABW zatrzymały dwoje Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymani to kobieta i mężczyzna w wieku 32 i 34 lat. Dodatkowo wzrasta w naszym kraju przestępczość pospolita i zorganizowana. Najnowszy raport Europolu wskazuje, że na terenie Unii Europejskiej liczba aktów terrorystycznych rok do roku pomiędzy 2023 a 2024 wzrosła ponad czterokrotnie. Czesi natomiast prowadzą działania, by być gotowymi na zakończenie wojny na Ukrainie. Takie właśnie mamy czasy. Pytanie brzmi, jak my jesteśmy na to wszystko gotowi? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś twarde dane, fakty i moja ocena sytuacji wraz z pewnymi propozycjami. Myślę, że warto zostać do końca. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Tak sobie myślę, że chyba znalazłem równowagę pomiędzy tym wszystkim, co udaje nam się tutaj robić, czyli szkoleniami z bezpieczeństwa, które organizujemy w całej Polsce, życiem zawodowym i rodzinnym, bo przecież też takie posiadam i trzeba mu poświęcić czas, no i prowadzeniem działalności czuwajowej, która to równowaga zaczęła się przejawiać chociażby w ponownym rozruchu naszego drugiego kanału, czyli kanału Czuwaj Historia. W ostatnich dniach pojawiły się tam już 4 nowe odcinki o rodzinie Rothschildów i wpływie bankierów na historię świata, w którym to świecie dziś sobie niby beztrosko żyjemy. Kto jeszcze nie był na naszym nowym kanale Czuwaj Historia, to zachęcam gorąco, tym bardziej, że bardzo staram się, aby treści na nim publikowane ociekały danymi, a forma techniczna była na jak najwyższym poziomie. A to wszystko dzieje się rzecz jasna dzięki Wam. To, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez Was Czuwaja po prostu by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, po prostu ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do pierwszego komentarza i opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za każde dziękuję. No to co? Zaczynamy. Maja, rok 2024. Godzina 4 rano. Warszawa. Hala targowa przy ulicy Mary Wilskiej 44. Jedno z serc, a może nawet serce, warszawskiego handlu. 1400 sklepów, dorobek tysięcy rodzin staje w płomieniach. 3 Ukraińców wynajętych przez rosyjski wywiad podpala budynek zdalnie odpalanymi ładunkami. W kilka godzin ginie wszystko. Towary, dokumenty, oszczędności. 2000 ludzi traci pracę i często sens swojego życia. Jakie są straty? Setki milionów złotych. Ofiary? No oficjalnie brak. No bo ofiary nie zawsze pojawiają się na miejscu. One bankrutują w ciszy, emigrują, popadają w depresję, popełniają w końcu samobójstwa, tracąc wszystko. Gdy na przejściu dla pieszych potrącony zostaje na przykład człowiek, ale umiera w szpitalu, w statystyce nie widnieje jako ten, który zginął w wypadku drogowym. Tak to niestety działa. Statystyka więc, a wyciąganie z niej danych, to dwie odmienne sprawy. Sprawcy trafiają przed sąd. Za akt dywersji na terenie Rzeczpospolitej, zniszczenie tysiącom ludzi życia, słyszymy, że szef grupy otrzymuje 5,5 roku więzienia, pomocnik 2,5, a statysta udzielający wsparcia rok i 4 miesiące. I to wszystko. 5,5 roku za akt terroryzmu na zlecenie wroga, za spalenie nie jednego domu, ale całego miasta w miniaturze, za zniszczenie 1400 rodzinnych biznesów, które budowano latami. I co się dzieje później? Ci wszyscy mędrkowie mówią nam w poważnych programach telewizyjnych, że mamy poważnie traktować to państwo. Oto sąd daje w moim przekonaniu bardzo wyraźny sygnał. Jeżeli ktoś chce zarobić sobie u Ruskich, u Niemców, Amerykanów czy Ukraińców i w ogóle u kogo sobie tam jeszcze wymyślicie, w zależności od tego, kto się zgłosi z propozycją współpracy, no to można. Po prostu można. Państwo polskie nie istnieje. Możesz zarobić niewąski szmal, a jak złapią, to grozi ci niska odsiadka. Prokuratura podczas rozprawy mówi wprost, to był akt dywersji. Nawet premier Tusk potwierdza i powtarza za ABW, to był rosyjski sabotaż. A sąd? No sąd traktuje sprawę jak podpalenie altanki na terenie ogródków działkowych. Brak kwalifikacji terrorystycznej, słyszymy. Brak konfiskaty majątku. Brak nawet symbolicznego gestu wobec ofiar, kupców, którzy do dziś handlują w kontenerach, bo państwo nie potrafiło ich ochronić. Proszę państwa, chociaż zabrzmi to dla niektórych zbyt brutalnie, to jednak chciałbym to powiedzieć, a właściwie coś pokazać. Tak wygląda akumulator. Służy on do różnych rzeczy, w wielu krajach. W większości przypadków się sprawdza. Chciałbym też powiedzieć coś bardzo ważnego. Chociaż państwo polskie nie istnieje, o czym mówię od bardzo dawna, ponieważ po prostu nie spełnia swych podstawowych funkcji albo dezerteruje z pól, w których powinno być obecne, to działa w nim bardzo wielu wspaniałych funkcjonariuszy. Znam tych ludzi, znam wielu z nich i działania polskich służb bardzo często są fenomenalne i robione w ukryciu. O nich w mediach się nie słyszy. Robota tych ludzi to często kawał ciężkiego chleba, wszystko po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Nie warto więc wrzucać wszystkich do jednego wora. Najbardziej nieudolne w tym wszystkim po prostu jest państwo, jego politycy zajmujący się bzdurami, a nie konkretami. Nie jest oczywiście też tak, że każdą zbrodnię da się wykryć przed jej popełnieniem. Nie zawsze jest to możliwe. Nie ma takiego państwa, które w 100% skutecznie zwalczałoby terroryzm przed jego wystąpieniem. A co do naszego państwa i polityków? Żeby pokazać to obrazowo, to myślę sobie, że są oni takimi ludźmi, takim typem ludzi, którzy widząc nadciągającą burzę, zajmują się sadzeniem kwiatów wokół domu zamiast zabezpieczeniem dachu, aby gdy już przyjdzie wielki deszcz, po prostu nie ciekło. Pamiętacie tę dziewczynę? No to jest niejaka Marika. Za wyrwanie torby w tęczowym kolorze została skazana na 3 lata bezwzględnego więzienia. Tymczasem sabotażyści działający na zlecenie obcego wywiadu, puszczający z dymem dorobek życia tysięcy naszych rodaków, kwitują swój czyn karą w wysokości od 1,5 roku do 5,5 więzienia. I znów słyszę z ust polityków partii rządzącej, zresztą też tych, co rządzili jeszcze do niedawna, że mamy to wszystko traktować na poważnie. No chciałbym nieskromnie zapytać, w jaki sposób mamy to robić? Jak traktować obecne państwo na poważnie? Moi drodzy, na prowadzonych przez nas w całym kraju szkoleniach z bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych, a mamy już z Piotrem i innymi naszymi instruktorami na koncie ponad 1500 przeszkolonych osób od czerwca tego roku, mówimy od samego początku. Państwo musi przygotować się na kolejne zagrożenia, które są konsekwencją ewentualnego zakończenia wojny. Tym zagrożeniem jest otwarta granica wschodnia, przez którą będą się do nas przedostawali ludzie, którzy zdobyli przez ostatnie 3 lata, powiedziałbym, dosyć nietypowe dla zwykłego człowieka kwalifikacje, które to z kolei kwalifikacje mogą zostać wykorzystane do niekoniecznie dobrych rzeczy. Dlaczego tak się może dziać, to władze w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje, bardzo dobrze wiedzą, przynajmniej taki mam ogląd sytuacji, ale nie bardzo są zainteresowane, aby cokolwiek w tym kierunku robić. A mowa tutaj szczególnie o politykach, niekoniecznie urzędnikach, bo oni apelują, alarmują i wysyłają listy. Bo ta niemoc dotyczy przede wszystkim ludzi, których wybieramy, aby to oni w naszym imieniu podejmowali kluczowe dla naszego życia i przetrwania decyzje, a którzy więcej czasu poświęcają na łażenie po studiach telewizyjnych i przygotowywanie się do jałowych debat, podczas których nieustannie biją pianę i gadają o niczym, niż na poświęcanie czasu na wprowadzanie systemowych rozwiązań lub, jak było to by w przypadku opozycji, proponowania takich rozwiązań. Mnie osobiście nie interesuje, aby polityk gadający do mnie z telewizora wyjaśniał mi, na czym polega brutalność świata. Myślę, że wam też. My codziennie się z tym światem mierzymy. I od tego zresztą mamy naprawdę całą rzeszę mądrych ludzi, którzy robią to, nie biorąc za to pieniędzy z państwowej kasy. Każdego rozsądnego człowieka interesuje niezbędna ideologizacja, bo my już mamy obrany kierunek. Mamy to wszystko zdiagnozowane. Nas interesują rozwiązania tych zdefiniowanych problemów. Pytam więc, w jaki sposób państwo polskie zamierza nas przygotować na ewentualne zakończenie wojny na wschodzie, a co za tym idzie niekontrolowany przyjazd do naszego kraju ludzi porażonych wojną, dotkniętych traumami PTSD, ludzi, którzy mogą czuć się zawiedzeni własnym państwem, za które ryzykowali życie, lub zwerbowanych przez obce wywiady albo grupy przestępcze, które tylko zacierają ręce, aby ich szeregi zasilili właśnie tacy zawodowcy. Problem polega jednak na tym, że nasze społeczeństwo nie potrafi, i tak sądzę, tak po prostu uważam, podchodzić do zagadnienia bezpieczeństwa na chłodno. A ta dziedzina życia musi być całkowicie odarta z politycznej poprawności. Nie można nakładać na nią ideologicznych kalek, zarówno tych z lewej, jak i z prawej strony. Nie może być determinowana strachem i niczym innym poza zdrowym rozsądkiem, danymi, statystyką, czytaniem tej statystyki w odpowiedni sposób i przeprowadzaniem odpowiednich estymacji jeszcze przed wystąpieniem niepożądanych zdarzeń. U nas niestety decydenci boją się nazywać zagrożenia po imieniu w obawie przed reakcją opinii publicznej, która to opinia publiczna w znakomitej większości wyraża głos, co tu dużo mówić, debili. Wniosek jest więc taki, że politycy w pewnym sensie zmuszani są do podejmowania złych lub do niepodejmowania właściwych decyzji ze strachu przed osądem głupców, co oczywiście nie zmywa z nich odpowiedzialności, ale jednak taka jest kolejność rzeczy. Na nasze nieszczęście głupcy najgłośniej zazwyczaj szczekają, najwięcej mają do powiedzenia, najlepiej anonimowo. Chociaż ludzie ci mówić nie powinni i co najgorsze, w tym wszystkim najgorsze jest to, że ich głos waży tyle samo, co człowieka rozsądnego. Nie chcę oczywiście wskazywać, kto jest lepszy i mądrzejszy. Nie mówię też, że ja jestem tym, który pozjadał wszystkie rozumy. Natomiast ci, którzy już mnie tutaj znają, wiedzą, że staram się przeprowadzić w każdym programie logiczny wywód oparty na faktach, z którym można dyskutować. Mogę się mylić. Natomiast nie jest on zwykłym szczekaniem. Mój osąd w tej sprawie dotyczy więc ogółu, a nie poszczególnych ludzi. Ale faktycznie durnia można rozpoznać bardzo łatwo. Więc w tym miejscu chciałbym wyprzedzić ewentualny atak, który może się zdarzyć, na to, co właśnie powiedziałem, no i podeprzeć znaną wszystkim przecież tezę o ludzkiej głupocie kilkoma autorytetami, bo pomyślałem sobie, dlaczego to ja mam zbierać cięgi, skoro podobne myśli wyrażali przecież przez wieki ludzie znacznie mądrzejsi ode mnie. Oto Gustave Le Bon, francuski psycholog i socjolog, pionier psychologii tłumu. Twierdził on, że tłumy nigdy nie pragnęły prawdy, odwracają się od dowodów, które im nie smakują. Wolą ubóstwiać błąd, jeśli błąd je uwodzi. Mark Twain pozostawił po sobie jedno z takich oto zdań. Ilekroć znajdziesz się po stronie większości, czas się zatrzymać i zastanowić. Tadeusz Boy-Żeleński dodawał, naród, który nie czyta, nie myśli, a naród, który nie myśli, głosuje na głupców. Stefan Kisielewski pouczał, większość to zawsze głupota, mniejszość to często podłość. Witold Gombrowicz mówił, człowiek jest najgłupszy, gdy myśli, że myśli. Artur Schopenhauer szedł w swych obserwacjach dalej, mówiąc, większość ludzi nie jest zdolna do myślenia, tylko do wiary i nie jest dostępna dla rozumu, tylko dla autorytetu. Albert Einstein, dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat oraz ludzka głupota. Co do wszechświata, nie mam pewności. Stanisław Jerzylec, większość ma zawsze rację, w błędzie. George Orwell, w czasach powszechnego kłamstwa mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym. No, osobiście powiedziałbym, że ma to raczej związek z kontrrewolucją, ale co do zasady chyba jest zgoda. Rewolucja bowiem jest zazwyczaj aktem błyskawicznym, trwającym dużo krócej niż kontrrewolucja, która ma za zadanie porewolucyjny bałagan posprzątać. I na koniec Henry Louis Mencken, amerykański dziennikarz, krytyk społeczny nazywany mędrcem z Baltimore. Puentował on demokrację w taki oto sposób. Demokracja to teoria, że zwykli ludzie wiedzą, czego chcą i zasługują, by dostać to na ostro. No i tak sobie myślę, że wszystkie demokracje zawsze dostają na ostro to, do czego doprowadzają swoimi wyborami. Polska natomiast ma jeszcze dodatkowo w moim odczuciu jeden problem. Nazwałbym go syndromem wielkiej przeszłości, czyli odwoływaniem się do tego, co było 500-300 lat temu, a czego nikt już we współczesnej polityce nie uwzględnia i w żaden sposób nie bierze pod uwagę. My natomiast zwykliśmy brać przeszłość za podstawę do współczesnego wyobrażania samych siebie. Że jesteśmy dzisiaj tacy, jaka była nasza przeszłość. Czy odwoływanie się do historii jest złe? No oczywiście, że nie jest. Czy nostalgia za dawną wielkością Polski jest naganna? No oczywiście, że nie. Ale muszą one iść z czynem teraźniejszym, bo przyjdą po nas pokolenia, które odziedziczą to, co im zostawimy. Jak zostawimy im zgliszcza i dług, to się nas po prostu wyprą. Tak działa ten mechanizm. Gdy umierają rodzice, którzy zostawiają po sobie dom, kawał ziemi i jeszcze tam kilka złotych oszczędności, no to wszyscy są chętni do podziału i stawiają się gromadą przed obliczem notariusza. Ale gdy odchodzą inni rodzice, którzy są w długach, no to chętnie korzystamy wówczas z prawa rezygnacji do spadku. Spadek bowiem nie jest tylko tym, co zostaje na plus, ale czasem jest też i tak, że ma wartość ujemną. My już dziś wiemy, i to można powiedzieć z całą pewnością, że zostawiamy przyszłym pokoleniom wielki dług i niestabilnie polityczne państwo. Natomiast jeżeli kolejni, którzy przyjdą po nas, będą mieli luźniejsze więzi z własnym narodem, nie będą chcieli przyjąć tego spadku. Jeżeli będziemy więc jedynie wzdychać nad czasami dawno już minionymi, to niczym nie będzie się to różniło od zachowania dziecka, które pewnego razu, powiedzmy sobie, znajduje w szufladzie ordery swojego dziadka z czasów wojny i stojąc przed lustrem przypina na swoją pierś, która jeszcze zbyt wątła i młoda, nie mająca własnych odznaczeń, jest pustą ekspozycją. I pół biedy, gdy dzielnie ją pręży i dzwoni tymi medalami dziecko, chcące być po prostu takie jak jego dziadek. Ale gorzej jest, gdy to samo robi już człowiek dorosły i świadomy. Polska była kiedyś wielka. Była. Dziś nie jest. Czy będzie, zależy od kolejnych pokoleń. Obecnie wydaje się to nie być możliwe. Bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Taka jest moja ocena. Nawet jeżeli do władzy przyszliby ludzie nowi, którym każdy z nas gdzieś tam kibicuje, to prawda jest taka, że po naszej stronie nikt nie wykuwa nowych kadr zdolnych do uniesienia państwa w sposób administracyjny i dodatkowo ludzi, którzy nie są zinfiltrowani i mogliby podejmować decyzje suwerenne. Odpowiedzmy sobie bowiem szczerze na pytanie. Bez nadęcia, hipokryzji, bez jakiejś legitymacji ideologicznej, bez partyjniactwa. Bo to są przecież domeny lewicy, a nie prawicy. Czy mamy 200 tysięcy? Pół miliona ludzi w kadrach, którzy byliby gotowi za tydzień objąć władzę w najniższych urzędach, aż po najwyższe. Przecież nawet ten, który odpowiada za władzę w kraju bezpośrednio, nie jest w stanie rządzić, gdy u dołów będzie obstrukcja. I dlatego we mnie tak wiele z jednej strony pesymizmu, a z drugiej zawziętości, żeby zachęcić nas wszystkich i przede wszystkim samego siebie przy okazji, aby dać jeszcze więcej od siebie. Może robię to jeszcze w sposób mało zadowalający, zbyt mało zorganizowany, niewystarczający. Ocenę pozostawiam wam, ale najważniejsze jest, aby na ścieżkę tę po prostu wejść. Dlatego właśnie wychodzę poza internet z tym, na czym się po prostu znam i czym zawodowo się zajmuję, czyli ze szkoleniami ze strategii bezpieczeństwa sytuacji kryzysowych, których koszt jest co łaska i na których to szkoleniach wszyscy są mile widziani. No właśnie, na szkoleniach. Mówimy o tym wprost. Dane historyczne, badania i wskaźniki mówią wyraźnie, że każda wojna na przestrzeni dziejów w każdym państwie i w każdym narodzie jest w stanie zdegenerować ludzi. Człowiek zdegenerowany, dotknięty chorobą psychiczną, chociażby taką jak wspomniany już zespół stresu pourazowego PTSD, zawiedziony państwem, tracący rodzinę, szantażowany, zwerbowany lub nadmiernie zideologizowany może stanowić realne zagrożenie, a w związku z tym, że to już wiemy, powinniśmy się przed tym zabezpieczyć. Mówią o tym wszystkie wojenne doświadczenia, mówią o tym przemielone tysiące razy badania i obserwacje. A tak się niestety składa, że taka wojna trwa właśnie za naszą wschodnią granicą. Nikt u nas jednak tego tematu nie podnosi. Myślę, że w obawie przed oskarżeniami o uprzedzenia. W kwestii bezpieczeństwa jednak, jak rzekłem, nie ma miejsca na ideologizację. Są tylko i wyłącznie dane. Polskie władze powinny więc już teraz wprowadzać ustawę, która ochroni nas przed wypełnieniem naszego kraju ludźmi, którzy pojawią się u nas bardzo szybko i co najgorsze, nikt nie będzie tym ludziom w stanie udzielić pomocy psychiatrycznej. A wiecie dlaczego? Ponieważ na taką pomoc nie mogą nawet liczyć polskie dzieci i dorośli, bo psychiatrów najnormalniej w świecie w Polsce nie ma. Władze tego jednak nie robią. Całkowicie przemilczają fakty, bo boją się oskarżenia o szowinizm. To, co tutaj mówię, nie jest natomiast wypowiadaniem się przeciwko komukolwiek. Jest to opowieść o bezpieczeństwie i zdrowym rozsądku. Tego, jak widać, nie brakuje u naszych południowych sąsiadów. Zobaczcie, oto nad Wełtawą rozpoczęła się właśnie poważna dyskusja w tej sprawie. Przedstawiciele państwowych instytucji i organów związanych z bezpieczeństwem robią polityczny grunt pod przyszłą zmianę prawodawstwa. Zobaczcie, o czym się w Czechach właśnie dyskutuje, nie jak u nas o bzdurach. Służby przygotowują się na możliwe nasilenie przemocy po zakończeniu wojny na Ukrainie. Funkcjonariusze policji przygotowują się również na ewentualny wzrost przestępczości z użyciem przemocy po zakończeniu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i przybyciu mężczyzn z okopów na terytorium Czech. Mężczyźni z okopów przychodzą do kobiet, które tu są i pracują z dziećmi. Kiedy żyją w okopach przez kilka lat, frustracja jest ogromna. A taka osoba może zdziałać wiele w tej frustracji. Mówi Jerzy Mazanek, dyrektor czeskiego Krajowego Centrum do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. W związku z wydarzeniami na Ukrainie, zdaniem Mazanka, katastrofalne prognozy, że Czechy zostaną zalane tysiącami karabinów maszynowych, na szczęście jeszcze się nie spełniły. Źródło: czeskie radio. Teraz czeska telewizja i nie jest to czeski film. Narodowe Centrum do Spraw Przestępczości Zorganizowanej przygotowuje się na ewentualny wzrost przestępczości z użyciem przemocy po zakończeniu szeroko zakrojonej agresji Rosji na Ukrainę i przybyciu na terytorium Czech mężczyzn z okopów. Monitoruje również zjawisko napadów na bankomaty w Niemczech i Austrii dokonywanych przez gangi bałkańskie, które może rozpowszechnić się na Czechy po wprowadzeniu euro. W Czechach coraz częściej zdarzają się przypadki tzw. współczesnego niewolnictwa, w których sprawcy wykorzystują zagranicznych pracowników lub obywateli Czech znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Kontrolują swoje ofiary, zaciągając na nie długi lub załatwiając za nie sprawy w urzędzie. Jak twierdzi Mazanek, dyrektor Narodowego Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, współczesne niewolnictwo jest zjawiskiem częstszym niż mogłoby się wydawać. W ostatnich latach policja ujawniła kilka poważnych przypadków. Na przykład grupa 10 do 15 sprawców znęcała się nad 15 do 20 osobami nieprzerwanie przez kilka lat. Pierwszą grupę ofiar stanowią obywatele czescy pochodzący ze środowisk uzależnionych lub pozbawionych środków do życia. Drugą grupę stanowią zagraniczni pracownicy agencyjni, którzy przyjeżdżają do Czech do pracy. Obniża się im wynagrodzenia, odbiera dokumenty. Są zmuszani do pracy na czarno. I co robią Czesi? No jak zwykle zachowują się jak trzeba. U nas natomiast strach przed tym, co o nas powiedzą. Może być też tak, że jest to celowe działanie. Wcale takiej sytuacji oczywiście nie wykluczam, ale za rękę przecież nikogo nie złapałem i twardych dowodów nie mam, więc nie będę bełkotał o moich wyobrażeniach. Po prostu zakładam, że może tak być. Zamiast więc bić pianę o zdrajcach, apeluję do zdrowego rozsądku tych, którzy od czasu do czasu, jak dobrze wiem, bo jestem poinformowany, wpadają tutaj, a zajmują się zawodowo polityką, doradztwem, spinowaniem ważnych ludzi w państwie, czy jakbyście to tam sobie nazwali. Mamy jeszcze czas, aby podjąć odpowiednie działania. Ale jest też przecież drugi element działalności, którą tutaj prowadzę. Wychodzę bowiem z założenia, że przekonywanie przekonywanych nie jest najważniejsze. Oczywiście miło jest poczytać komentarze, które wspierają, posłuchać ludzi o takich samych poglądach, dodać sobie otuchy. Ale ważne jest również, aby przekonywać do swojej racji tych, którzy się wahają. Co spróbuję teraz zrobić? Oto kilka slajdów, które pokazujemy na naszych szkoleniach. PTSD to stan zdrowia psychicznego, który jest spowodowany przez niezwykle stresujące lub przerażające wydarzenie. Występuje u tych, którzy są jego częścią lub u świadków takich zdarzeń. Z prowadzonych od ponad 100 lat obserwacji wynika, że stres pourazowy PTSD dotyka średnio 1/4 posyłanych na wojnę. Według Światowej Organizacji Zdrowia z powodu wojny około połowa mieszkańców Ukrainy cierpi na zaburzenia psychiczne, które mogą wymagać wsparcia specjalistycznego, a co trzeci z nich ma objawy wskazujące na zespół stresu pourazowego. Oto kolejny slajd, do którego można podejść na dwa różne sposoby. Już tłumaczę. Uważam bowiem, że może to być informacja prawdziwa, ponieważ jest zgodna z metodologią i obserwacjami dokonywanymi na całym świecie, ale może być też nieprawdziwa, ponieważ standardem jest to, że służby wrogich sobie państw rozprzestrzeniają treści mające osłabić potencjał przeciwnika i zasiać w jego szeregach niepewność. Niemniej na naszych szkoleniach podajemy tę informację dalej nie z powodu jej wiarygodności, czy też nie, lecz tego, że takie zachowania po prostu miały i mają miejsce na całym świecie. Oto w lipcu roku 2022 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała niby przechwyconą rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną. Mówił on tak. Nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nie wiem, jak po czymś takim mam wrócić do normalnego życia. Wiesz, ile trupów widziałem? Opowiadał o stertach ciał poległych towarzyszy. Tak bardzo chcę wrócić do domu, to wszystko jest takie bolesne, ale nie wyobrażam sobie świata, gdzie trzeba płacić rachunki. I właśnie to widzą Czesi. I to powinniśmy dostrzegać również my. Czyli realne, powojenne niebezpieczeństwo. Dlaczego to takie ważne? No spójrzcie na kolejną plażę. Człowiek powracający z wojny jest narażony na wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo jest atrakcyjną osobą dla grup przestępczych z powodu kwalifikacji, które posiada, które zdobył podczas wojny. Zagrożenie można więc rozbić na następujące segmenty. Z ogółu ludzi, którzy po wojnie zostają zdemilitaryzowani, większość wróci do normalnego, lepszego lub gorszego życia. Według raportu VA, 30% weteranów z Iraku i Afganistanu ma PTSD. Badanie na mniej więcej 8 tysiącach personelu i weteranach w Stanach Zjednoczonych przedstawia takie oto wyniki. Ogólna częstotliwość występowania PTSD u uczestników wojen wzrosła do 9,4%, 10,5% wśród weteranów i 7,4% wśród służących bez styczności z walką bezpośrednio. Weterani z misji w Iraku i Afganistanie w 12,6% mają PTSD do nawet 18,4% u tych, którzy byli w boju. Pokazuje to wzrost występowania PTSD o 50% w porównaniu z podobnym badaniem, które zostało przeprowadzone w roku 2004. PTSD według tego badania wiąże się z ryzykiem np. alkoholizmu, narkomanii, radiostacji, czyli popadnięcia w bezrobocie, charakteryzuje się rozpadem rodziny, przemocą oraz zwiększoną liczbą samobójstw. Kolejna, wcale niemała część będzie musiała radzić sobie z wyzwaniami psychicznymi. Nieleczone choroby mogą prowadzić do zapaści, depresji, samobójstw lub agresji. W badaniach przedstawionych 2 lata temu w periodyku British Journal of Psychiatry wskazuje się na kolejny problem. Otóż pomocy szuka jedynie 23% weteranów mających problemy z PTSD. Więc mamy jeden zbiór – ludzi dotkniętych wojną w taki właśnie sposób. Ale jest też inna grupa ludzi, która może świadomie wejść w środowisko przestępcze, wiedząc, jakie posiada zdolności. Mogą to być ludzie dotknięci PTSD lub zdrowi, chcący po prostu osiągnąć z tego tytułu korzyści finansowe i to wcale nie małe. I ostatnia grupa. Stanowią ją ci, którzy nie chcą, nie mają żadnych problemów, ale zostaną zmuszeni do takiego podjęcia decyzji, na przykład szantażem, do zaangażowania swoich umiejętności w działalność wokół przestępczości zorganizowanej. Szef czeskiego biura do walki z przestępczością zorganizowaną mówi o tym wprost i już teraz szacuje ryzyko związane z zakończeniem tego konfliktu. Oto podstawowy model ryzyka i kompetencji żołnierza wracającego z długotrwałej wojny, który przedstawiamy również na naszych szkoleniach. Po pierwsze, człowiek taki jest obznajomiony z nowoczesnymi środkami bojowymi. Po drugie, posiada doświadczenie bojowe. Widział krew, widział śmierć. Być może zabijał. Lub z pewnością to robił. Po trzecie, może cierpieć na różne traumy, w tym PTSD. Po czwarte, może być zawiedziony własnym państwem. Na Ukrainie od wielu miesięcy widzimy pikiety i manifestacje weteranów z tej wojny, którzy domagają się od swojego państwa lepszego traktowania, więc to już się dzieje. Po piąte, w wyniku pójścia na front mogło dojść do zniszczenia rodziny takiego żołnierza. Według ukraińskich socjologów i służb społecznych od roku 2022 liczba rozwodów wzrosła na Ukrainie od 30 do 70% w zależności od regionu. Najwyższy wskaźnik występuje w regionach przyfrontowych, w strefach przyfrontowych. Główne przyczyny? Mobilizacja, separacja, trauma, zdrada, różnice ideologiczne, w końcu bieda. Raport Open Data Bot, oparty na danych Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy i Rejestru Cywilnego, pokazuje, że w pierwszej połowie roku 2023 liczba rozwodów w obwodzie charkowskim wzrosła o około 60%, czyli dokładnie o 1,6 raza w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022, gdy już wojna trwała. Dane mówią o wzroście z 717 do 1148 rozwodów. Pełny wzrost za cały rok 2023 to z kolei 35% ogólnokrajowego, ale jak rzekłem, w regionach frontowych, jak w Charkowie, jest wyższy nawet o 67%. Ponad 1,5 miliona Ukrainek z dziećmi uciekło do Polski. Czy jeszcze tutaj zostały? Tego nikt do końca nie wie, ale są to dane podawane przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Na stronie internetowej sestry.eu ukraińskie kobiety poszukują informacji na temat tego, jak radzić sobie w takich sytuacjach oraz jak przejść przez rozwód. Wejdźcie na tę stronę i zobaczcie. sestry.eu. Zobaczcie, co tam jest pisane. Można wejść i zobaczyć. Są tam relacje kobiet z Charkowa, które opisują separację. Kontakt tylko SMS-em, mówimy o kontakcie z mężem, on na froncie, a ja sama z dziećmi w Polsce. Dane z polskich sądów wskazują również, że nastąpił wzrost rozwodów ukraińskich w Polsce o 40% pomiędzy rokiem 2023 a 2024 i są to sprawy dotyczące małżeństw zarówno polsko-ukraińskich, jak i ukraińsko-ukraińskich. To są bardzo poważne rzeczy. Po ludzku, po chrześcijańsku, po męsku, żal mi tych rodzin. Żal mi tych facetów walczących z mniejszym lub większym przekonaniem za tę sprawę, którzy wracają do domu, którego po prostu już nie ma. Ludzi, którzy walczą, którzy żyją w tym samym czasie w niepewności, czy przeżyją, ale też w takiej niepewności, czy ich żony mające schronienie w Polsce czy w Niemczech na nich dalej czekają. Czy blisko 4 lata wystarczyły, aby wszystko przestało po prostu istnieć? Wielki podziw i żal natomiast za tymi kobietami, które zostały wiernie czekając na swych mężów, ale bez wsparcia instytucjonalnego nie będą one sobie w stanie poradzić z agresją, potencjalną agresją męża wracającego z wojny, którą prowadził przecież nie ze swojej winy. Wojna to straszna rzecz. Żal mi tych wszystkich ludzi, natomiast nie jestem na ich miejscu. Nie mogę żyć ich traumami. Chcę natomiast powiedzieć otwarcie i wprost, nie przeciwko nim, ale w obronie nas. Zacznijmy przygotowywać siebie, swoje rodziny, swoje państwo, chociaż nieistniejące, na możliwe zagrożenia, które dopiero są przed nami. Taki weteran wracający do domu może być pozbawiony perspektyw do życia. No weź wróć człowieku do pracy na poczcie czy w stolarni, gdy przez 3 lata udało ci się przeżyć i żyjąc na froncie dziś każą ci wozić ludzi taksówką albo wymieniać elektrykę. Ale może się też u niektórych tych ludzi pojawić chęć szybkiego zarobku. A ten zarobek da zorganizowana przestępczość. Na wojnie ludzie mogą radykalizować się ideologicznie. Może następować radykalizacja nastrojów. Człowiek staje się podatny na manipulacje. Może być też zaszantażowany. Z tymi argumentami nie da się po prostu dyskutować na gruncie wiedzy, faktów, badań i doświadczeń z całego świata, nie tylko z konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale również tym, co prowadziły Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. I tacy właśnie ludzie pojawią się również w Polsce. Większość z nich będzie oczywiście niegroźna, ale będzie 20, może 30% takich, którzy bez pomocy sobie nie poradzą. Pomocy tej natomiast u nas nie dostaną, bo sami nie mamy jej dla siebie. Czy w Polsce odrodziła się przestępczość zorganizowana? Bo może to pytanie jest teraz ważne. Skoro mówię o tym, że grupy przestępcze będą chciały werbować takich ludzi, no, szef MSWiA mówi, że tak. Minister Siemoniak potwierdza informacje o powrocie brutalnej, zorganizowanej przestępczości w Polsce. Wzrost przestępczości widać w statystykach. Chodzi o takie przestępstwa jak rozboje, włamania, kradzieże, próby wymuszeń. To jest właściwie cała paleta przestępstw. Tak, mamy z tym do czynienia. To jest efekt tego niekontrolowanego napływu migrantów w ostatnich latach. I na odprawie ze wszystkimi komendantami wojewódzkimi i powiatowymi policji w Szczytnie w styczniu to był jeden z głównych tematów. Jest to wypowiedź z 4 lutego 2025 roku. Podajmy więc teraz przykłady. Bezwzględny rozbój w windzie w bloku. Warszawa, grudzień 2024. Gruzin zatrzymany za napad, i to bardzo brutalny napad, na 23-latka w windzie bloku mieszkalnego. Sprawca wcisnął przycisk najwyższego piętra, zaatakował nożem, bijąc i kopiąc ofiarę po głowie. Ukradł telefon i pieniądze, około 1000 zł. Ofiara doznała poważnych obrażeń, m.in. złamania czaszki. Była to część serii ataków przez zorganizowaną szajkę gruzińską. Zatrzymano w jej wyniku 3 osoby z tej grupy. Źródło: raport Komendy Głównej Policji dla Rzeczpospolitej, styczeń 2025. Kradzież diamentów z włamaniem. Warszawa, wrzesień 2024. Grupa Gruzinów włamała się do salonu jubilerskiego w centrum Warszawy, kradnąc diamenty warte 110 tysięcy złotych. Była to zorganizowana szajka specjalizująca się w kradzieżach na zamówienie. Zatrzymano trzech podejrzanych z powiązaniami z gangami postsowieckimi. Źródło Rzeczpospolita i Komenda Stołeczna Policji, październik 2024. Napad na Kolec z nożem, Warszawa, styczeń 2025. Dwóch Gruzinów zaatakowało mężczyznę wypłacającego pieniądze z bankomatu na ulicy Marszałkowskiej. Użyli noża. Grożąc poderżnięciem gardła, ukradli 2000 zł i zegarek. Ofiara raniona w rękę. Jak podaje Komenda Główna Policji, jest to specjalność gruzińskich gangów. I była to część fali z 40 rozbojów od roku 2023 do 2024. Napad wymuszeniowy na kantor, Kraków, marzec 2025. Grupa czterech Gruzinów wtargnęła do kantoru walutowego, grożąc właścicielowi pistoletem i bijąc pałką. Wymusili 50 tysięcy złotych i ukradli sejf z walutami, w którym było około 100 tysięcy złotych. Grupa miała być powiązana z tymi aresztantami, którzy byli zaangażowani w ataki na jubilerów i kantory w Warszawie. Źródło InfoSecurity 24 i Europol, maj 2025. Seria włamań z rozbojem do domów w Warszawie, kwiecień, maj 2025. Szajka Gruzinów dokonała 5 włamań do mieszkań na Pradze Północ, bijąc właścicieli, na przykład starsze małżeństwo, pobito męża, ukradziono biżuterię za 20 tysięcy złotych. Użyli gazu pieprzowego i pałek. A przecież to wszystko to tylko niewielki wycinek. I teraz mówię wam jako szkoleniowiec, człowiek, który zajmuje się tym zawodowo. Tym wszystkim, którzy po prawej stronie zapalają się oczywiście po części słusznie, gdy słyszą o przestępczości z udziałem obcokrajowców, która, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji i tego, co mówił sam minister spraw wewnętrznych, wzrasta, chcę tylko przypomnieć, że Mieszko R., morderca i kanibal z kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, był jednak Polakiem. Mówię o tym dlatego, ponieważ nie możemy rozmywać naszej czujności i spoglądać tylko w kierunku obcokrajowców. Kwestia bezpieczeństwa nie może być kwestią zideologizowaną. Mówię o tym dlatego, ponieważ przestępczość w Polsce, również ta brutalna, wzrasta co do ogółu ludzi tutaj przebywających. Problem jednak tkwi w tym, że ściągamy i ściągnęliśmy już sobie na głowę również tę przestępczość z eksportu. Tak jakbyśmy mieli mało problemów ze swoimi. Jaki jest więc ogólny trend? Mimo spadku przestępczości ogółem, no przynajmniej tak podają oficjalne statystyki, zaraz sobie o nich porozmawiamy, z 1,5 miliona w roku 2004 do 464 tysięcy w roku 2024, udział cudzoziemców w rozbojach wzrósł do 20% w dużych miastach. Ale, o czym są te dane? Mówiłem o czytaniu danych. Zobaczcie, otóż przestępstwo to co innego niż wykroczenie. Do niedawna przestępstwem była kradzież do wartości 500 zł. Dziś jak złodziej buchnie z drogerii perfumy za 499 zł, to jest karany mandatem, bo nie jest to przestępstwo. A jesienią roku 2023 podwyższono z 500 zł do 800 zł próg, od którego kradzież jest przestępstwem. Obecnie zabór towaru do 800 zł jest karany wyłącznie mandatem. W tym czasie odnotowano natomiast dodatkowych 200 tysięcy kradzieży w handlu, które uznano za wykroczenia, a nie przestępstwo. Więc jakie są fakty? Czy przestępczość faktycznie spada, czy nastąpiła tylko zmiana kwalifikacji ze względu na wartość szkody? Po co o tym wszystkim mówię? Ponieważ wojna już trwa. Nie muszą wcale spadać bomby. Natomiast kolejnym niebezpieczeństwem, któremu będziemy musieli stawić czoło, jest zakończenie napaści rosyjskiej na Ukrainę i wysokie ryzyko werbunku ludzi wykwalifikowanych do działalności w ramach przestępczości pospolitej i zorganizowanej. Czy coś z tym jest robione? No właśnie. A może byłoby warto, co? Zanim na odchodne, kilka ogłoszeń. Zapraszam na stronę miskoczuwaj.pl, gdzie możecie nabyć dwie fascynujące powieści Romana Dmowskiego, które choć napisane niemal 100 lat temu, wciąż zadziwiają swoją trafnością. Bardzo się cieszymy razem z Moniką, że mogliśmy odświeżyć tę powieść i jak czytam w waszych komentarzach i mailach, niektórzy dopiero odkryli, że Dmowski pisał powieści. Bardzo się więc cieszę, że mogliśmy przyłożyć tę świadomościową cegiełkę do naszej narodowej sprawy. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, o czym mówimy, ma sens i warte jest kontynuowania, to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. A na odchodne. Raport Europolu opisał sytuację na rok 2024. Ale kto by tam czytał raporty? W roku 2023 w Unii Europejskiej odnotowano 120 aktów terrorystycznych, w tym 98 przeprowadzonych, 9 nieudanych i 13 udaremnionych. Dla porównania w roku 2021 odnotowano 18 takich ataków, a w roku 2022 28. W roku 2023 nastąpił zatem wzrost ponad czterokrotny w stosunku do poprzedniego roku. W tym samym raporcie Europolu z roku 2024 zwrócono uwagę, że zjawisko terroryzmu w Unii Europejskiej wynika z różnych przesłanek i nie ma już jedynie podłoża islamistycznego. To jest bardzo ważne, żebyśmy się do jasnej cholery nie fiksowali na tym, że tylko muzułmanie. To już od dawna jest nieprawda. Mamy więc różne typy zagrożeń terrorystycznych, które obejmują tylko część państw członkowskich Unii, to prawda. Natomiast nikt nie powiedział, że nie przyjdą do nas. Wiecie, jaki w Polsce obowiązuje obecnie kod zagrożenia? Kod Bravo. Poczytajcie sobie o tym kodzie. Poczytajcie, co mówi i jak państwo polskie obecnie procentowo szacuje możliwość wystąpienia ataków terroryzmu na terenie naszego kraju. Nie jest to mało. Państwem, w którym ataki terrorystyczne okazały się najbardziej różnorodne pod względem motywacji zamachowców, była, tutaj nie ma zaskoczenia, Francja. Interesującą kwestią jest modus operandi sprawców podobny dla większości zamachów terrorystycznych. Obejmuje on wykorzystanie najbardziej popularnych narzędzi i technik, w tym broni palnej, noża, ładunków wybuchowych czy podpalenia. Zwróćcie teraz uwagę na tę tabelę. Przedstawia ona kraje oraz rodzaj, a raczej motywacje terrorystyczne. Łącznie doszło do 120 incydentów w 8 krajach. Motywacje. Etnonacjonalistyczny, ale wrogi Europie, spoza Europy, separatystyczny, 70. I dominuje to we Francji. Lewicowo-anarchistyczny, 32, głównie we Włoszech. Dżihadystyczny, 14. Prawicowy, jedynie 2. Inne, 2. Pozostałe kraje poza Francją i Włochami, też byłem zaskoczony, że Włochy przodują tutaj w tym miejscu, to Belgia, Niemcy, Grecja, Luksemburg i Hiszpania. Spuentuje to bardzo mądrą opinią pana Krzysztofa Liedela, dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Nie żyjemy w próżni. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i dzisiaj w zglobalizowanym świecie jest tak, że wszystkie zjawiska i te związane z nowoczesnością, postępem cywilizacyjnym, ale również te negatywne, wcześniej czy później do nas dotrą. Tak będzie również z terroryzmem. Im więcej zyskamy wiedzy, doświadczenia z nieszczęścia innych, tym lepiej będziemy mogli się przygotować na to negatywne zjawisko. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Nie słuchajcie głupców. Zdobywajcie wiedzę. Nawet mnie nie ufajcie. Chociaż polecam. Zdobywajcie wiedzę i przygotowujcie się na złe czasy. Pamiętajcie, że Wasz czas jest dla mnie najcenniejszy. Czuwaj. Jeżeli zapisałeś się lub zapisałaś na naszą listę mailingową, sprawdź, czy wiadomości przeze mnie do Ciebie wysyłane wpadają przypadkiem do spamu lub innego folderu. Jeżeli nie zapisałeś lub nie zapisałaś się na tę listę, możesz to zrobić w kilkanaście sekund. Wejdź na stronę miskoczuwaj.pl, zakładka newsletter, wypełnij formularz i otrzymuj informacje. Ważna uwaga! Czuwaj, nie zaśmieci Cię zbędnymi informacjami. Dzięki zapisaniu się na listę mailingową otrzymasz tylko informacje o naszych najważniejszych aktywnościach i najnowszych programach. Na stronie miskoczuwaj.pl rozbudowujemy nasze małe wydawnictwo i sklepik. Nasza misja to odkopywać nieznane lub mało znane lub zapomniane wartościowe książki i nadawać im nowe życie w postaci pięknego, eleganckiego wydania. Tak, żeby cieszyły również oko. Udało nam się również zakończyć w pełni udźwiękowione pierwsze w historii słuchowisko na podstawie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Znajdziecie je na naszym kanale YouTube w playliście gdzie udostępniliśmy je całkowicie nieodpłatnie, no ale tam są, jak dobrze wiecie, bo tak działa YouTube, z reklamami, ale możecie też kupić w wersji bez reklam na stronie miskoczuwaj.pl. Do zobaczenia kolejnym razem. Czuwaj!